Gościem programu jest Joanna Ligoda, kierownik działu archeologii Muzeum Okręgowego w Rzeszowie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Przed nami projekt. Ucieszy nie tylko Panie, bo to jest gratka ta podróż przez historię. A rzecz tyczy się, dziś najogólniej by się powiedziało, biżuterii.
Projekt poświęcony jest wszelkim ozdobom stroju i ciała, jakie na przestrzeni wielu tysięcy lat były wykorzystywane przez człowieka, bo ta potrzeba manifestowania swoich emocji, wrażeń estetycznych, towarzyszyła człowiekowi już od najdawniejszych czasów.
Ale też i pewnie przynależności do określonej grupy.
Oczywiście. Oprócz tego, że te zabytki różnią się między sobą surowcem, formą, przeznaczeniem, funkcją, czasem przede wszystkim, z którego pochodzą, kontekstem znalezienia, to również niosą za sobą szereg treści o znaczeniu symbolicznym. I tak jak dzisiaj, my również, może nie zawsze też do końca zdajemy sobie sprawę z tego, że biżuteria, którą na co dzień nosimy, nie tylko ma za zadanie sprawić, że będziemy ładnie wyglądać czy lepiej się czuć, również ma ona w sobie takie głębsze podłoże.
Rozpocznijmy naszą podróż. Wszystkie artefakty to są przedmioty z zasobów Muzeum Okręgowego w Rzeszowie. Przedmioty znajdywane w rozmaitych miejscach na terenie województwa podkarpackiego. Te najstarsze przedmioty, kiedy zostały wytworzone?
Rzeczywiście zabytki, które będą bohaterami opracowywanego przez nas katalogu, są to znaleziska pochodzące z różnych czasów. I o ile zabytki tej kategorii możemy łączyć już z człowiekiem z epoki kamienia, więc z czasami sprzed kilkudziesięciu tysięcy lat, to w naszych zbiorach, zbiorach Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, najstarsze znaleziska ozdób możemy łączyć ze schyłkiem epoki kamienia, a konkretnie z trzecim tysiącleciem przed naszą erą. I są to zabytki pochodzące z grobów tak zwanej kultury ceramiki sznurowej. Przedstawiciele tej kultury, która rozwijała się właśnie w trzecim tysiącleciu przed naszą erą, była to ludność pasterska, trudniąca się wypasem zwierząt, też de facto prowadząca mobilny tryb życia. I taka najbardziej znana jest na naszym obszarze właśnie ze znalezisk grobowych. Jej takim wyznacznikiem są groby kurhanowe, czyli ogromne kopce ziemne usypywane nad jamą grobową. Taka jama grobowa skrywała osobę zmarłą, ułożoną najczęściej w pozycji na boku, w pozycji skurczonej. Najczęściej w wyposażeniu tych grobów znajdujemy fragmenty lub w większej części zachowane naczynia, narzędzia krzemienne, kamienne, kamienne topory, ale nieco rzadziej trafiają się również elementy, które właśnie możemy postrzegać jako formy biżuteryjne. I takim znaleziskiem, które będziemy mogli znaleźć na kartach katalogu, będą na przykład zawieszki wykonane z zębów zwierzęcych, które no prawdopodobnie były formą takiej koli naszyjnika.
W grobach znajdowano różne przedmioty, pewnie i w jakiś sposób świadczące o zajęciach, wykonywanych pracach czy funkcjach przez daną osobę. I wspominała Pani, że te elementy ozdobne znajdowano rzadko. Co było tego przyczyną?
To wszystko też zależy od czasu, z którego te zabytki pochodzą. W przypadku wyposażenia grobowego możemy tutaj mówić też o zróżnicowaniu społecznym. I to jest chyba taka najbardziej oczywista sytuacja, którą możemy wytłumaczyć, dlaczego w jednym grobie znajduje się coś, a w innym tego nie ma. Tak jak pani słusznie zauważyła, niektóre przedmioty świadczą o pozycji pochowanej osoby, profesji wykonywanej przez danego osobnika. Jeżeli w danym grobie się coś znajduje, jest to świadectwo czegoś. I tutaj pytanie, czego to może być wyraz, prawda? Z jednej strony może to być wyraz właśnie pozycji społecznej. Na przykład, jeżeli w tym grobie znaleźliśmy zabytki, chociażby te nasze wisiorki kościane, a w innych grobach tego nie ma, to znaczy, że ten pochowany w danym grobie zmarły musiał mieć jakąś szczególną rangę w ówczesnej społeczności. To nie były też przedmioty pierwszej potrzeby, o tak, prawda? Generalnie biżuteria raczej należy do takich przedmiotów, bez których możemy się na co dzień obejść. Więc jeżeli tego typu...
Nie bez powodu też mówimy do dziś często dodatki.
Właśnie, w ten sposób należy to interpretować. Więc jeżeli coś już danej osobie zostało do grobu złożone, to znaczy, że chciano coś tym właśnie faktem zamanifestować. W przypadku tych znalezisk, o których ja wspomniałam, czyli tych właśnie kościanych zawieszek, są to znaleziska pochodzące z cmentarzyska w Chłopicach i towarzyszyły one osobom młodym, powiedzielibyśmy dzisiaj nastolatkom. Więc tutaj też pojawia nam się pewien taki znak zapytania, dlaczego akurat właśnie te młode osoby miały jakąś ważną dla danej społeczności pozycję, rangę, że zdecydowano się im te przedmioty podarować.
A może było to potomstwo osoby o wysokiej, znacznej pozycji społecznej w danej grupie?
Pewnie tak, dlatego że w wielu kulturach właśnie status społeczny jest zdziedziczony i to nam wyjaśnia, dlaczego na przykład niektóre groby dziecięce są bogato wyposażone, a inne wcale lub znacznie mniej. Ta sama uwaga dotyczy grobów również osób dorosłych. Więc z całą pewnością jakieś tego typu przyczyny miały tutaj miejsce. Natomiast też chciałabym tutaj od razu mocno zaznaczyć, że takie rozważania natury symbolicznej w przypadku źródeł archeologicznych są obarczone dużą dozą takiego prawdopodobieństwa, domniemywań, domysłów, więc trzeba do tego podchodzić z bardzo dużą ostrożnością i w zasadzie możemy tutaj mówić o pewnych interpretacjach. Natomiast archeologia jako nauka, która zajmuje się badaniem materialnych śladów działalności człowieka, trudno jest jej wnikać w tę sferę duchowości. My możemy pewne rzeczy odczytać, zinterpretować, natomiast chciałabym uczulić tutaj Państwa na zachowanie takiej właśnie daleko idącej ostrożności w tych osądach.
Z czego wykonane są ozdoby ze zbiorów Muzeum Okręgowego, które będziemy mieli okazję podziwiać na stronicach katalogu?
Zakres surowców wykorzystywanych do wytwarzania ozdób jest tutaj bardzo szeroki. Od wspomnianej już przeze mnie kości, to z takich organicznych materiałów mamy też muszle, mamy bursztyn, mamy też glinę, czyli te takie powiedzmy występujące naturalnie w przyrodzie surowce, ale w jakiś tam sposób przetworzone przez człowieka. Natomiast taką myślę bardzo ważną kwestią jest tutaj również to, że w pewnym momencie w epoce brązu zaczyna nam pojawiać się surowiec, który określamy zresztą mianem brązu, czyli stop miedzi i cyny, czyli metal, który został sztucznie wytworzony przez człowieka z surowców, które były dostępne w przyrodzie. Ale to człowiek wpadł, mówiąc kolokwialnie, na to, że łącząc w odpowiednich proporcjach te dwa surowce, stapiając je ze sobą, zyska zupełnie nową jakość, która świetnie się sprawdza nie tylko w produkcji narzędzi, przedmiotów codziennego użytku, ale tym bardziej właśnie ozdób. Więc ozdób wykonanych z brązu można powiedzieć, że mamy chyba w naszych zbiorach najwięcej. Ma to też związek pewnie z tym, że cmentarzyska z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza są po prostu bardzo dobrze przebadane na naszym obszarze i wyposażane one były stosunkowo często właśnie w drobne przedmioty z tego surowca. Ale mamy również przedmioty wykonane z żelaza, ze srebra, złota, no i oczywiście ze szkła.
Szkło chyba najbardziej zastanawia, że jakikolwiek przedmiot sprzed tysięcy lat przetrwał do naszych czasów. Wiadomo, to są fragmenciki, ale jednak znalezione.
Dokładnie, tutaj tylko trzeba pogratulować uważności badaczy. Ze szkła produkowano przede wszystkim paciorki. Drobne koraliki, które nanizane na nitkę, rzemyk, cokolwiek, tworzyły efektowne kolie, czasem w połączeniu z innymi elementami, z jakimiś zawieszkami. Te paciorki właśnie wykonane ze szkła znamy już z czasów epoki brązu, schyłku epoki brązu, wczesnej epoki żelaza w zasadzie. One kontynuują się przez właśnie epokę żelaza i pojawiają się także w grobach z czasów wczesnego średniowiecza.
Gdzie na terenie Podkarpacia, chociaż kilka miejsc proszę wskazać, znajdują się takie cmentarzyska, na terenie których były znajdywane rozmaite ozdoby?
Stanowisk tych jest tak naprawdę bardzo dużo. Nasz katalog będzie obejmował praktycznie wszystkie stanowiska, na których ozdoby wystąpiły. I wspominałam już o chłopicach na terenie powiatu jarosławskiego. To tutaj jeszcze dodam, że z tego okresu, czasu i okolicy mamy również cmentarzysko w Szczytnej, gdzie między innymi został znaleziony grób tak zwanego księcia ze Szczytnej, który również miał swoje przysłowiowe 5 minut w czasach, kiedy został odkryty. Mamy szereg cmentarzy związanych właśnie z epoką brązu, wczesną epoką żelaza w okolicach Tarnobrzega. Są to Furmany, jest to Zbydniów, Gorzyce. Tutaj bliżej Jarosławia Manasterz, bardzo ładne również ozdoby z tego stanowiska, Grodzisko Dolne. Średniowieczne zabytki pochodzą głównie z cmentarzyska z kolei w Boratynie, również na terenie powiatu jarosławskiego. Jeden z największych skarbów w naszych zbiorach, czyli skarb ozdób ze Świlczy, to nasza podrzeszowska miejscowość, która w zasadzie znana jest praktycznie w całej Europie z uwagi właśnie na przepiękne ozdoby, jakie zostały w latach 70. na tej osadzie znalezione. Więc przekrój miejsc jest bardzo szeroki i myślę, że wielu z Państwa być może te nazwy tych miejscowości będą bliskie z racji miejsca zamieszkania, pochodzenia, a może z jakichś innych sentymentalnych powodów.
Te ozdoby rozmaite znajdowane, czy one najczęściej stanowiły elementy kobiecego stroju czy uposażenia, czy też mężczyźni również w jakiś sposób i z jakiegoś powodu przyozdabiali swoje ciała? Jakie to miało funkcje?
Okazuje się, że nie tylko dzisiaj postrzegamy biżuterię jako element ozdobny, przynależny obu płciom tak naprawdę. I w okresach tych pradziejowych czy wczesnohistorycznych ozdoby nie były przypisane tylko i wyłącznie kobietom. Wisiorki, amulety były noszone również przez mężczyzn i zwłaszcza w tych najstarszych okresach prawdopodobnie mogły pełnić funkcję, podkreślam słowo prawdopodobnie, bo znowu wkraczamy w tę kwestię magiczno-symboliczne, mogły pełnić właśnie funkcję jakichś amuletów, jakichś talizmanów, które wykorzystywane były w trakcie rytuałów. No, ta sfera duchowa ludzi pradziejowych jest z pewnością dużo bogatsza niż my możemy o niej dzisiaj opowiadać. Natomiast tu też musimy sobie ustalić pewien taki jakby kanon, schemat ubioru. O ile dla tych najstarszych okresów nie dysponujemy zbyt dużą ilością źródeł w tym kierunku, to dla tych młodszych już owszem. I na przykład dla epoki brązu czy wczesnej epoki żelaza wiemy, że szpile, które służyły do spinania szat, były używane zarówno przez mężczyzn, jak i przez kobiety. I bransolety, naramienniki, nagolenniki znajdowane są one również w grobach męskich, więc to nam daje taki dowód na to, prawda, że były w powszechnym użyciu. W okresie rzymskim mamy z kolei pewną modyfikację w zakresie ubioru, dlatego że wówczas taką nadrzędną formą stroju, zwłaszcza kobiecego, była szata upinana na ramionach. Coś na wzór greckiego peplosu. I tę szatę upinano za pomocą fibuł, czyli zapinek, które dziś mogłyby przypominać nam nasze współczesne broszki. I w przypadku stroju kobiecego te właśnie szaty upinane były dwoma zapinkami. Natomiast w przypadku strojów męskich to w grobach najczęściej znajdowane są pojedyncze egzemplarze tych fibuł. I dlatego, że tą właśnie zapinką spinany był po prostu płaszcz męski. Natomiast szpile, które użytkowane były najczęściej do spinania szat w okresie poprzednim, stanowią najczęściej element fryzji. fryzur, czyli służyły do upinania włosów. W okresie z kolei wczesnego średniowiecza bardzo takim charakterystycznym zabytkiem, ale już związanym z ubiorem, ozdobami kobiecymi, są tak zwane kabłączki skroniowe, czyli takie kółeczka, bardzo często wykonywane ze srebra, zakończone takim uszkiem, pętelką, które przyczepiano do na przykład do diademów przy skroniach. To były ozdoby głowy. Tutaj możemy ewidentnie stwierdzić, że jest to zabytek czy ozdoba typowo kobieca. Więc mimo, że mężczyźni nie stronili od ozdób w tych okresach, o których rozmawiamy, to jednak następowało tutaj pewne na przestrzeni czasu zróżnicowanie.
Możemy w ten sposób scharakteryzować nie tylko, czy opisać czas, kiedy te ozdoby miały swoją świetność i były noszone. A co do ilości tych przedmiotów, mówimy o tak istotnej części całego projektu dotyczącego biżuterii, ozdób. Publikacja, czyli coś bardzo oczekiwanego, bo oprócz opisów poszczególnych przedmiotów, bardzo szczegółowych opisów, zobaczymy te zdjęcia. Ile tam jest rozmaitych artefaktów ujętych w katalogu?
Prace nad publikacją cały czas trwają. Rozpoczęliśmy je tak formalnie kilkanaście tygodni temu, więc na ten moment ostatecznej liczby, szczerze mówiąc, nie jestem w stanie Państwu zdradzić. Natomiast będzie to, myślę, około 600 zabytków wyselekcjonowanych, bo gdyby nie tak skrupulatna selekcja, myślę, że byłoby ich więcej, ale staramy się, aby w katalogu znalazły się te najlepiej zachowane, najbardziej definiujące biżuterię, zabytki. Gdyby chcieć je zliczyć co do sztuki i abstrahując od stanu zachowania, wyglądu i tak dalej, to myślę, że byłaby to liczba grubo ponad 700 zabytków. Natomiast też katalog ma swoje ograniczenia objętościowe i musimy się po prostu skupić na przedmiotach najefektowniejszych, ale myślę, że to też oczywiście z pożytkiem dla całej publikacji. Podstawą zbiorów archeologicznych, myślę, że w każdym muzeum, nie tylko w naszym, jest tak zwany materiał masowy, czyli po prostu bardzo duży liczebnie zbiór głównie fragmentów naczyń, które oczywiście również są bardzo ważne, istotne. One bardzo często definiują nam chronologicznie poszczególne stanowiska, ale jednak nie są to zabytki, które mogłyby w jakiś sposób zachwycać, przynajmniej nie zawsze. Biżuteria jest to tak wdzięczny temat, który myślę jest w stanie urzec, porwać szerszą ilość osób i zainteresować. I mamy też właśnie nadzieję, że poprzez pryzmat tych ekspozycyjnych zabytków troszeczkę inaczej spojrzymy również na archeologię. Mamy nadzieję, że zobaczycie Państwo, że archeologia to nie tylko nauka o garnkach i skorupach, ale znajdują się tutaj również przedmioty o bardzo zróżnicowanej formie, o bardzo zróżnicowanej funkcji i przede wszystkim właśnie niosące ze sobą szereg treści natury symbolicznej, magicznej i na ich podstawie możemy bardzo wiele rzeczy próbować interpretować i odczytywać. Tu chciałabym też dodać taką kwestię, że nasza wystawa archeologiczna, stała wystawa archeologiczna jest zamknięta. Staramy się o środki finansowe na jej gruntowną modernizację, reorganizację, więc obecność katalogu zbiorów archeologicznych będzie namacalnym śladem archeologii w Rzeszowskim Muzeum, przynajmniej na ten czas. Każdy zabytek muzealny, myślę, zasługuje na to, żeby pokazać go szerszej publiczności. My najczęściej katalogi muzealne kojarzymy z pięknymi albumami malarstwa, rzeźby, generalnie sztuki. Więc mam nadzieję, że przychylnym okiem spojrzycie Państwo na przykłady sztuki jubilerskiej naszych poprzedników.
Elementy ozdobne, biżuteria, one również zawierają w sobie pewną opowieść o czasach i ludziach.
Każdy przedmiot niesie ze sobą jakąś opowieść. Kwestia tylko tego, jak my ją odczytamy, jak my ją zinterpretujemy i czy chcemy, dokładnie, i czy chcemy się nad nią pochylić. Mamy nadzieję, że poprzez te myślę, efektowne, wizualnie estetyczne i miłe dla oka przedmioty, w jakiś sposób zainteresujemy Państwa również właśnie i archeologią, i zabytkami archeologicznymi i będziecie Państwo później oczekiwać od nas więcej. Zabytków w Rzeszowskim Muzeum Archeologicznych jest bardzo dużo. Naszym staraniem będzie to, aby je Państwu pokazywać. Dodam jeszcze, że przy okazji promocji wydawnictwa, które ukaże się bliżej końca roku, zaplanowaliśmy również ekspozycję tych przedmiotów, więc oprócz tego, że będzie można je sobie oglądać na kartach katalogu i troszeczkę więcej z publikacji na ich temat się dowiedzieć, to można je będzie również zobaczyć na żywo w Rzeszowskim Muzeum.
Katalog, który niebawem będzie wydany, można by powiedzieć piękne zderzenie przeszłości z nowoczesnością.
Tak, zaplanowaliśmy sobie to wydawnictwo w ten sposób, aby oprócz tego, że znajdą się w nim fotografie wszystkich prezentowanych zabytków, znajdą się również rekonstrukcje rysunkowe wybranych obiektów, dlatego że tak jak wcześniej powiedziałam, funkcja poszczególnych przedmiotów zmieniała się na przestrzeni czasu. Niektórych my dzisiaj już w ogóle nie używamy, więc zależało nam też na tym, aby jak najpełniej przedstawić tę problematykę. Natomiast niektóre z zabytków zostaną również wygenerowane jako modele 3D, które za pomocą kodów QR obecnych na kartach książki będzie sobie można obejrzeć za pośrednictwem telefonu, komputera, przybliżać, oddalać, obracać, czyli generalnie mam nadzieję, też, że dzięki temu będzie można po prostu bliżej, bardziej dany zabytek poznać. Będzie można zwrócić uwagę na jakieś szczegóły konstrukcyjne, może jakieś niewidoczne, aż tak bardzo gołym okiem drobne elementy ornamentu, więc liczymy na to, że taka forma publikacji spotka się z pozytywnym Państwa przyjęciem. Wydanie katalogu i generalnie realizacja projektu Pretioza, biżuteria pradziejowa i wczesnośredniowieczna w zbiorach Muzeum Okręgowego w Rzeszowie nie byłoby możliwe, gdyby nie wsparcie finansowe Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Województwa Podkarpackiego, które dofinansowało nasze starania i za co bardzo serdecznie dziękujemy.
Gościem programu była Joanna Ligoda, kierownik działu archeologii w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie.
Dziękuję Państwu za uwagę.